Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Poremski.
Dzisiaj będziemy rozmawiali o podatkach, o portfelu i rozstrzygniemy konkurs, w którym w poprzednim podcaście ogłosiliśmy, można było wygrać książkę Zenona Komara, Sztuka spekulacji po latach, to na sam koniec. Moglibyśmy o rynku porozmawiać, ale to co się dzieje, to nie nastraja mnie ochotą do rozmowy. Masakra. Widziałeś policję z KGHM?
119?
No, już 116, bo chyba nawet chyba były szybko poniżej 110 była przez sekundkę.
No to...
To nieźle, nie? Ale jeszcze przypominam, że niedawno był po 200. Mhm. No ale wiesz co, jak ja patrzę KGHM, oprócz KGHM, to on ma taką, no widać, to na studiach nas uczyli, nie? Dodatnią betę i to taką mocno, tak? Tak. Jak rynek rośnie, to on KGHM rośnie niewspółmiernie, a jak rynek spada, to KGHM spada z o wiele większym hukiem. Mhm. Tak, tu...
No jak po tym w tej hoście, którą mieliśmy do czynienia tam od początku 2009 roku, to przecież do momentu, kiedy kosztował 200 zł, to mieliśmy do czynienia ze wzrostem plus 900%. Mhm. Z 20 na 200 zł, także...
No, to znajdźmy drugą taką spółkę, która wzrosła 900%. To po prostu...
Były takie, ale...
Nie, no też dobrze znaleźć, ale wiesz, Zwigu 20, tak?
Zwigu 20, to są, no wiesz, chyba nie.
Albo Zwigu 40, wiesz, to są jakieś duże, stabilne spółki, przynajmniej takie powinny być zdecydowanie. Ale KGHM, no widać, on jest w sposób wielokrotnie większy niż inne spółki, uzależniony od koniunktury na świecie, w szczególności od tej ceny miedzi.
Od kursu walut, od ceny surowców, no przede wszystkim właśnie tam miedzi, platyny, srebra. Także no teraz po tych wypowiedziach, to co tam Państwo pewnie, ci, którzy są zainteresowani akcjami spółki KGHM-u, to wiedzą, że ta cała wyprzedaż zaczęła się po wypowiedziach dyrektora tam zarządzającego ryzykiem kursów, iż miedź weszła w rynek byka, niedźwiedzia, przepraszam, ale byka to by było dobrze, czyli miedź weszła w rynek niedźwiedzia i po tym mieliśmy tam, pamiętam, była chyba sesja w czwartkowa czy piątkowa, tam był KGHM chyba najmocniej spadającą spółką.
Minus 13%.
Najmocniej spadającą spółką, już nawet jakieś małe spółki o drobnych kapitalizacjach nie spadły tyle co KGHM. Tak, także to jest niespotykana.
KGHM spadający kilkanaście procent, tak jak w 2008 roku tam we wrześniu.
Tak.
Tak, to wtedy też tam wszystko, a że w ogóle wtedy cały rynek jechał równiutko 10%, prawda? Także, no ale też wiesz, co ostatnio wrześniu mieliśmy sesję po minus 7, cały rynek.
Tak.
No to smutno, może ci jest, zaczyna być już na parkiecie. No. To już nie jest taka, że może korekta, może coś tam jest już ewidentnie taka bestia i to tak bardzo poważne, że aż...
Czy tu jest jakby bardzo duży wpływ tych rynków zagranicznych, no przede wszystkim właśnie tej sytuacji, która się rozwija w strefie euro. No, natomiast dane z polskiej gospodarki, ostatnie dane przynajmniej są, no, powinny napawać optymizmem inwestorów. Dobre dane ze sprzedaży, dobre poprawa danych na temat produkcji. Co prawda produkcji przemysłowej, co prawda te indeksy wyprzedzające te koniunkturę, które się stały bardzo, bardzo słynne po tym ostatnim kryzysie, te PMI-e, to no już widziałem właśnie wczoraj odczyt, że no blisko już jesteśmy tej granicy 50. Także jeśli chodzi o Polskę, natomiast już w strefie euro...
Co to znaczy, że jesteśmy blisko granicy 50?
Strefa to jest 50 punktów. Poniżej 50 punktów to oznacza zbliżające spowolnienie gospodarcze bądź recesję. To jest taka granica oddzielająca wzrost gospodarczy od recesji. Także w Unii, w strefie euro sporo państw już odnotowuje właśnie te wskaźniki poniżej 50, poniżej tej granicy.
A my ile mamy?
My mamy 50,6, ale nie chcę skłamać, także się trzymamy, że tak powiem...
Do wyborów jeszcze przytrzymamy, tak?
Tak, jeszcze tak, bo już nie będzie więcej, bo to co miesiąc publikacje są, także już do przyszłej niedzieli już raczej się nie zmieni. Będziemy zielono.
Pisałeś o tym w barometrze?
Tak.
Właśnie, to ktoś jak chciałby mieć troszkę szerszą wiedzę o tym, co tutaj Łukasz powiedział, to 13 października wychodzi nowy akcjonariusz. I akcjonariusz trafia do wszystkich członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za darmo. No i jest jeszcze ten czas, ponieważ to jest około tygodnia zostało, że jak Państwo teraz, ktoś by się teraz zapisał do SI albo uzupełnił brakującą składkę, to tego akcjonariusza do domu dostanie. Dobrze, to przejdźmy do tego, co mieliśmy mówić, czyli do tych podatków. Dwie takie głośne sprawy podatkowe były w ostatnim czasie. Pierwsza to wyrok NSA dotyczący tego, że nie można kompensować zysków i strat, które inwestorzy osiągają z giełdy, z zyskami lub stratami, które inwestorzy osiągają inwestując Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Mhm, fundusze kapitałowe.
Tak, no mi się zawsze kojarzyło, że to nigdy nie można było.
Mi też.
Mi też nigdy nie można było. I dopiero teraz, jak ta sprawa nagłośniła się, to doczytałem, że jednak okazuje się, że był taki okres zawieszenia dwuletni, że jednak można było.
Tak, ja myślę, że ta taka konsternacja to nie tylko u nas występowała, czy to można, czy to generalnie nie było jakby też, zacznijmy od tego, że to nie było jakieś powszechne i nie było tak, że większość inwestorów korzystała z tej możliwości. A przede wszystkim od czego to wynikało? Ponieważ to nie było dozwolone, ale nie było zabronione. Właśnie to taki, powiedzmy, w prawnych
nigdzie wprost nie było napisane, że
można, ale nie było też napisane, że nie wolno. I może tutaj ta interpretacja, to pamiętam, że cała sprawa zaczęła się od jednego z podatników, który poprosił o opinię, o interpretację w tej sprawie, czy on straty, które ponosi inwestując w fundusze kapitałowe, czy on może sobie to skompensować zyskami z inwestycji na giełdzie.
Tak, powiedzmy, o co chodzi może, żeby to była i pełna jasność, że powiedzmy ten przysłowiowy inwestor inwestuje na giełdzie, jest dobrym inwestorem, przecież zarobił w ostatnim roku 5000 zł. No, ale w tym czasie jego fundusz inwestycyjny straci 5000 zł, no to na chwilę obecną jest tak, że od tych 5000, które zyskał na giełdzie, musi zapłacić podatek, a ta strata, którą fundusz inwestycji TFI jakieś poniosło, no to nic się nie dzieje, poniósł tak. Koniec. Także, no i teraz idea była taka, że skoro i tu jest inwestycja na giełdzie, i tu jest inwestycja na giełdzie, tylko że tutaj inwestor wykonuje wszystko samodzielnie, a tutaj wykonują to za niego TFI, pośrednicy, tak? Że można było to skompensować. No zawsze wydawało mi się to logiczne, że to tak wręcz powinno być, prawda? Tymczasem no, okazuje się, że tak nie jest. Zresztą to w 2009 ten podatnik, tak? Zwrócił się i kto to wydechał chyba...
Czy tam najpierw była decyzja ministra finansów, który nie pozwolił, powiedział, że to jest nie można tego kompensować.
Tak, oczywiście, bo to było zmniejszyło wpływ
podatkowy.
Jeżeli można wydać decyzję, czy coś ma zwiększyć wpływ podatkowy bądź zmniejszyć, to oczywiście wyda się taką decyzję, żeby zwiększyć wpływ podatkowy.
Tak,
to
jest akurat... ale później ten podatnik zgłosił się do Sądu Administracyjnego pierwszej instancji, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który... Przychylił się do stanowiska podatnika, a jakby powiedział, że ta decyzja ministra finansów ona jest jakby tutaj niezgodna i ją anulował. Natomiast jakby tutaj po dalszych tych perypetiach ostatnio mieliśmy taki właśnie głośny wyrok tego Naczelnego Sądu Administracyjnego NSA w tej sprawie, który utrzymał to stanowisko ministra finansów, iż nie można tych strat i zysków kompensować z tych dwóch źródeł. I tutaj jakby ta decyzja była poparta tym, iż jakby to są dwa osobne reżimy podatkowe. Czyli pomimo tego, że jest to sam zryczałtowany 19% podatek, bo i w TFI i na giełdzie jest 19% podatku płacimy, to są jakby tutaj ten NSA powołał się na to, że w przypadku TFI tam podatek jest pobierany przez płatnika, czyli przez TFI. Tak. Inwestor nie płaci tego podatku, ten podatek jest automatycznie jakby tam rozliczany. Tak samo jak w przypadku jest dywidendy, tak samo jak w przypadku jest odsetek od obligacji, że państwo otrzymują te kwoty netto, czyli już po odjęciu podatku. Natomiast w przypadku tych zysków na giełdzie państwo otrzymują zyski brutto i dopiero na koniec roku, dopiero na koniec w kwietniu następnego roku rozliczane są państwa przez zeznania podatkowe, przez PIT-38 na podstawie tych informacji 8C z biura maklerskiego. Także to było powołanie NSA właśnie na te, naszym zdaniem, no jest ta różnica, występuje, tak, ale czy ona powinna mieć, no to jest jakby...
Oczywiście to byłby cyrk taki proceduralny, gdyby nagle teraz okazało się, że można to kompensować.
Proceduralnie dla drugiej strony, że tak powiem, niezainteresowanej.
I byłoby prosto w sytuacji takiej, jak inwestor osiąga zysk, jak sam inwestuje przez swój rachunek maklerski, i ma stratę na TFI, bilansuje to sobie i koniec, tak? Płaci podatek od ewentualnej różnicy. A co jest wówczas, jeżeli osiągnął zysk z inwestycji w TFI, gdzie mu ten płatnik, tak jak mówisz, potrącił ten podatek, a on poniósł stratę na giełdzie?
No, trzeba by było
oddać mu podatek kawałek.
Oddać mu podatek. Tak, czyli pisać specjalne jakieś tam, nie wiem, wnioski o zwrot tego nadpłaconego podatku. No takie sytuacje występują między innymi w przypadku tych rachunków IKE, gdzie tak jak Państwo, ci, którzy mają założone IKE, to zapewne dobrze już znają te prawidłowości, iż dywidendy, które otrzymuje się w kwocie netto, tak jak to wcześniej wspomniałem, właściciele rachunków IKE mogą wnioskować o zwrot tego podatku, który został zapłacony od dywidendy. Także no ten wniosek się składa do spółki.
A nie dostajesz, jak się ma IKE, tej dywidendy brutto?
Ja szczerze mówiąc, no też jakby teoretycznie się wypowiadam, nie mam jeszcze założonego rachunku.
Odsetki z obligacji?
Odsetki z obligacji też.
Też dostajesz w kwocie netto?
Też.
Oj, to muszę sprawdzić.
Odsetki od obligacji, no mam akurat obligacje, także to jest pewien, bo już kilka się odsetek netto otrzymało, natomiast one są pobierane automatycznie i później należy się ubiegać o zwrot tej. Odwrót podatku.
I do kogo to się należy ubiegać?
Do domu maklerskiego,
tak?
Który następnie ubiega się o to do spółki.
A spółka odprowadza podatek. Ja muszę o tym pamiętać, że to dom maklerski wie
wiesz
o tym,
co? Że... Wiesz co, no wydaje mi się, że to jest w twoim interesie i tak jak mówię, no nie mam założonego rachunku IKE, także nie potrafię tutaj jakby ze własnego doświadczenia powiedzieć, natomiast no jakby tutaj z zasad działania tych rachunków indywidualnych kont emerytalnych maklerskich, to wiem, że trzeba się ubiegać, ponieważ spółka płaci ten podatek.
Aha, i to do maklerskiego
tak, przekazuje kwotę netto do KDPW, a KDPW przelewa na rachunki domów maklerskich dywidendy netto. Natomiast
no i dom maklerski
musi się ubiegać do spółki. Oto.
Sprytnie. Znaczy, no zresztą muszę to sprawdzić, bo to faktycznie, no bo ja mam takie rachunek IKE, co jakąś tam dywidendę z czegoś tam, już nie pamiętam, dostałem.
Tak, to najprawdopodobniej dostałeś ją netto, a możesz się ubiegać o to zwrot tego podatku. Mhm.
Dostałem z tego czegoś, co już nie sprzedałem w tej BES-ie, bo już nie mam sensu, już zostałem inwestorem długoterminowym. To, co mogłem, co miało sens jeszcze, wiesz, ucięcie niskich strat, no dobra, to sprzedałem, a co już nie miało sensu, co nie miało sensu, to już nie sprzedawałem.
Oczywiście to teraz jest taki moment, kiedy właśnie dużo inwestorów mówi, a już jest na bardzo dużej stracie, to już nie ma sensu, to już przetrzymam. No. Natomiast może być tak, jeśli te najczerniejsze scenariusze się spełnią, że będzie jeszcze dużo niżej. No tutaj mamy przebicie tych ważnych, naprawdę moim zdaniem to są bardzo istotne te wsparcia na poziomie 2200, tu już przebiliśmy, 2100 już też widzę, że dzisiaj z tego co patrzyłem to już opór, znaczy wsparcie już zostało pokonane.
Czyli będzie poniżej 2000 też.
Może być poniżej, no to by była idealna jakaś tam formacja flagi, której no przedłużenie wiesz, to tam nie będę tutaj, że tak powiem, rysował Państwu.
Czekaj, bo się rozliczą tutaj słuchacze za...
Tak, znaczy powiem tak, że jeśli zostanie pokonany tam poziom 2000, tam 100, 2000, to już powiedzmy, taki będzie bardzo istotne to przebicie wsparcia, jeśli przejdziemy 2000, no to już jest poziom, ja bym powiedział 1700-1800 minimum.
No wiesz, teraz jest 2085, jak nagrywamy, to daleko nie jest.
Tak.
Dobra, wiesz co, byliśmy o tych podatkach rozmawiać. Ja chciałem skomentować tak, że to jest ta decyzja, że tego nie wolno kompensować. Oczywiście jest to decyzja łatwo do przewidzenia, tak? Jeżeli aparat państwowy może stwierdzić, że gdzieś można więcej przyciąć na podatniku, no to już się tak zrobi.
Oczywiście to są sądy niezawisłe, wiesz. To
a co nie...
Znaczy wiesz, w definicji, tak, to że to jest decyzja na podstawie ważenia argumentów, wiesz, jednej i drugiej strony, tak, że to wiesz. Pamiętasz ten, w taką figurkę, posążek taki z wagą, z opaską na oczach, że nie widzi,
tak.
Wiesz, i waży po prostu argumenty, tak, jakby taki symbol sądu, że...
No rozumiem, wiesz co, dobra.
Ale to, okay,
dobra,
bajki może odstawmy.
Wysłuchałem twoich argumentacji, ja twierdzę, że wiesz, że jak można tutaj, wiesz, jeszcze tego podatnika przycisnąć, mu śrubę, to aparat państwowy to zrobi. Jest to decyzja nie w duchu rynku. Wiesz, ja akurat ja uważam, że to jest jakby takie blokowanie, nie wiem, już przedsiębiorczości, blokowanie tego, nie wiem, jakiegoś swobodnego przepływu kapitału i tak dalej. Akurat słuchałem, jak w tym dniu, w którym ogłoszono ten wyrok NSA, słuchałem trochę z TVN CNBC i kilka znanych osób się wypowiadało i akurat słyszałem opinię pana Sylwestra Cacka. Nie wiem, to było tak. Na Wall Streetie, tak? Tutaj znanego polskiego inwestora, który powiedział, że te osoby, które wydawały ten wyrok, czyli tam, tak, nie wiem, sędziowie tak. tego, wiesz, naczelnego sądu administracyjnego, najprawdopodobniej nie mają zielonego pojęcia o kupowaniu akcji, o tych mechanizmach, że jakby oni sami podnieśli zysk na akcję, stracili na TFI, to mieliby inne zdania na ten temat. Mhm. Że dla takiego inwestora, który ma ten zysk na swoim prywatnym rachunku i stracił coś w TFI, to i musi zapłacić ten podatek od tej części, który zyskał, to on wtedy widzi, że to powinno się kompensować. No i ja mam identyczne zdanie. Mam identyczne zdanie, bo właśnie tak powinno być, tak, że to jest mniej więcej to samo. Tak? Inwestujesz na tym samym rynku, a że sposób pobierania podatku jest troszeczkę inny, no jest.
Znaczy ja powiem tak, że to również się tak jakby przychylam do tego, co mówiłeś, a przede wszystkim, jeśli miałoby to dotyczyć funduszy akcyjnych. Bo tam wiadomo, są fundusze inwestujące tam powiedzmy też w jakimś tam na rynku pieniężnym i tak dalej, to powiedzmy tego TFI jako całego wora bym nie traktował. Na pewno fundusze akcyjne inwestujące na giełdzie.
Czyli w to coś, co jakby ten inwestor sam inwestował. To by mu się te podatki kompensowały. Tak. Ja rozumiem, jak jest fundusz, który inwestuje w wina i w
nieruchomości, w krajobrazy. Tak,
to coś, co jest z innej bajki i to fakt, że ten inwestor nie mógłby skompensować sobie tych zysków i strat. To jest identyczne. Akcje, obligacje. Notowane w Warszawie na GPW.
No to już jest.
To ja nie wiem dlaczego. Także...
Znaczy no też pytanie, jaki to był powszechny, jaki to był powszechny, wiesz, problem, nie? Ile tych inwestorów dotyczy. No, wydawałoby się, że teoretycznie osoby
dużej
wybierają.
Dużej? Mi się wydaje, że dużej. Że wiesz, że ktoś ma jakieś tam.
Część swojego portfela inwestuje pośrednio, a część próbuje swoich sił, tak?
Tak, albo zostały mu jeszcze akcje komuś na TFI, ale już próbuje swoich sił na GPW.
Zyskał doświadczenie, tak?
A tam mu jeszcze zostało i tego nie sprzedaje, no bo ma tak no już od dawna. No wydaje mi się, że... Aż nie o to chodzi, choćby to było 5 inwestorów w Polsce.
No tak, tak.
To powinno to być, bo to jakby jest tak... duchem rynku i tak dalej, nie? Dobra, jeszcze drugi, omówmy dzisiaj drugi jakby sprawę podatkową. Otóż propozycja nowego podatku. I ten nowy podatek to Komisja Europejska zaproponowała. Podatek, i to jest w ogóle też ciężko mi to przez usta przejdzie, ale przeczytam, od obrotu. Od obrotu, czyli
transakcji.
Tak, i ten podatek by wynosił w przypadku akcji, obligacji 0,1%, a w przypadku instrumentów pochodnych 0,01%, co de facto przekłada się na to samo, bo to instrumenty pochodne są z dźwignią, na średnio jest 1/10, więc ten podatek byłby mniej więcej porównywalny i ten podatek obowiązywałby od 2014 roku.
No bardzo, bardzo, bardzo kontrowersyjny podatek. Znaczy powiem tak, generalnie jeśli on miałby uderzyć rzeczywiście, tak jak to było w zamierzeniach, w instytucje finansowe, zwłaszcza te dokonujące jakiegoś tego takiego tradingu wysokiej częstotliwości, tych takich, wiesz.
Tak, to co w Stanach Zjednoczonych jest 60-70%.
Tak, że roboty robią tak bardzo dużo, choć aczkolwiek z drugiej strony to tworzy płynność, no ale już abstrahując od tego, to wtedy powiem tak, że wtedy miałoby to jakiekolwiek znaczenie. Przy założeniu oczywiście jakiegoś tam minimalnego tego podatku, bo jeśli to by był rzeczywiście podatek 0,1% bez kwoty minimalnej, to oni by tam płacili ułamkowe części euro. Natomiast, no tak, no bardzo kontrowersyjny podatek, bardzo ciężko się jakkolwiek wypowiadać na ten temat. Jose Barroso tutaj jak wypowiadał się na tym spotkaniu w Komisji Europejskiej, przedstawiał go, że instytucje muszą zapłacić za ten poprzedni kryzys. No czy one zapłacą?
Argumentacja jest po prostu masakryczna.
Zapłacą za to inwestorzy, tak? No, proszę sobie wyobrazić to, że instytucje będą płaciły 0,1% więcej za państwa prowizję kupna i sprzedaży akcji. To jest niemożliwe. No, my będziemy płacili jako inwestorzy nie 0,39, tylko 0,49, tak? Także od kupna i sprzedaży. To tak się najprawdopodobniej to skończy. Także argumenty, iż instytucje muszą finansowe zapłacić za poprzedni kryzys, no to są jakby...
Wiesz co, bo to jest tak, ja przeczytam dokładnie to zdanie, które właśnie José Manuel powiedział. Tak? Pozdrawiamy, jeżeli słuchasz naszego podcastu, to pozdrawiamy.
Serdecznie.
Tak, serdecznie w cudzysłowie. Nadszedł czas, żeby sektor finansowy wniósł swój wkład dla społeczeństwa.
O tak.
No bez jaj, przepraszam za wyrażenie. Tak?
Tak, to mi się tylko to nic nie robi, na usta. Tak.
A przepraszam, a rynek finansowy to sobie istnieje tak od kompletnie oderwany od, nie wiem, od życia gospodarczego i tak dalej, mogłoby go nie być? No bez, nie byłoby gospodarki światowej, gdyby nie rynek finansowy. To jest właśnie, nie wiem, mam wrażenie, że to jest...
Znaczy nie byłoby takiego rozwoju, bo gospodarka by tam jakaś była. Pewnie okay, byśmy teraz porali jeszcze wiesz, z końmi i tak dalej.
W XVIII wieku też gospodarka światowa istniała. Tak?
A nie było rynku finansowego.
Nie było rynku finansowego i proszę, za Mieszka I też gospodarka finansowa istniała. No oczywiście, że tak. No, po to ludzie wymyślili rynek finansowy, żeby to, przypominam wszystkim, po co jest rynek finansowy na świecie. To jest spełnia podstawową funkcję alokacji kapitału. Przepływ kasy od tych, co mają pieniądze, do tych, co
potrzebują. Coś będą inwestowali.
Tak, jedni nazywają się inwestorami, a drudzy tak,
kapitałobiorcami.
I to wszystko temu służy, a to nie służy sobie po to, że jest oto rynek finansowy i to...
I tam spekulanci... Tak,
przepraszam, jedyną funkcją to jest wywołanie kryzysu w 2007 roku.
Tak, i teraz następnego jeszcze.
Tak, i teraz następnego i tylko tyle się, tylko tym się rynek finansowy przysłużył, tak? Nie, to jest dla mnie skandaliczna wypowiedź. Tak? To jest znowu nieczucie tego rynku. To jest znowu wypowiadane przez osoby, które mam wrażenie w życiu nie kupiły akcji na giełdzie i nie wiedzą po co to jest i że no nie wiem, nie wzięły udziału w jakiejś ofercie publicznej. Tak, nie widzą tego mechanizmu, że oto, nie wiem, tak, kilkaset tysięcy osób kupiło akcje GPW, tak, tak. Ten masowy akcjonariat jest teraz akcjonariuszem spółek, tak, były spółek Skarbu Państwa i tak dalej. No bo to o to chodzi, to są te mechanizmy przenoszenia właśnie tych pieniędzy. Jeżeli ograniczymy, no umówmy się, no zostanie jakby ograniczona płynność, to te rynki finansowe stracą na wartości. Jeżeli wiesz, te kosmicznie płynne rynki finansowe, tak jak rynek amerykański, no to... Tam oczywiście nikt nie wpadnie ten pomysł. Jestem święcie przekonany.
Znaczy, bo właśnie to, co chciałem powiedzieć, że jeszcze bardzo drugą kontrowersyjną kwestią dotyczącą tego podatku jest to, że najprawdopodobniej no, Anglia, Wielka Brytania nie zgodzi się na wprowadzenie tego podatku. No,
oczywiście.
Stany Zjednoczone już powiedziały, że nie, a taki podatek rzeczywiście miałby jakiekolwiek, można by było się zastanawiać, jakiekolwiek znaczeniem, jakby tutaj sensem wprowadzenia jego, jakby on był wprowadzany
wszędzie jednocześnie.
Globalnie, tak. To był jakiś tam, pamiętam, kiedyś podatek Tobina od wszystkich transakcji walutowych, bo tam przede wszystkim na tym Forexie jest taka ogromna spekulacja i tak dalej, na tych rynkach jeszcze surowców. Natomiast wprowadzenie go w samej strefie euro to będzie po prostu wypłynięcie tego kapitału międzynarodowego ze strefy euro. Tak.
Ja w ogóle protestuję przeciwko negatywnej konotacji słowa spekulant.
Tak. Bo spekulant to jest tak, że że siedzi
we wstępie do sztuki, to jest taki, wiesz, cinkciarz, nie?
Cinkciarz.
Co to chodzi pod, wiesz, ty jesteś młody, to nie pamiętasz, jak pod tymi, pod NBP chodzili cinkciarze w latach 80. Tak, że wiesz, przypominam, że w Polsce przed 89 rokiem handel walutą był zabroniony. Nie wolno by, chodzili cinkciarze i wiesz, i sprzedawali...
dolary.
Tak, dolary. No dobra, co to ja miałem powiedzieć? Aha, już wiem.
Spekulancie.
Tak, o spekulancie. We wstępie do sztuki spekulacji teraz tego nowego wydania.
Po latach?
Tak, po latach. Zenona Komara. Jest we wstępie napisane, to jest przedmowie, to jest, nie pamiętam autora, kto napisał tę przedmowę, że właśnie gdzie powołuje się na definicję słowa spekulant, jeszcze z jakiejś encyklopedii sprzed 89 roku, że to jest ktoś, kto nieuczciwie postępuje, kupując jakąś ilość towaru taniej i chce ją sprzedać drożej.
Tak, przed 89, tak, to bardzo ważne. Bardzo...
I chyba tam definicję. Ja w ogóle protestuję i to w ogóle jest skandaliczny spekulant, że to chyba Wiesław Rodzucki powiedział, co bardzo mi te słowa zapadły w pamięć, za które tutaj mi się bardzo to podobało, że spekulanci są solą tego rynku. To są najważniejsi, że tak powiem, uczestnicy, przynajmniej jeżeli chodzi o giełdę papierów wartościowych, bo oni zapewniają płynność. Tak. To oni właśnie codziennie tam...
Prawidłową, codzienną obracają. Wycenę bieżącą instrumentów finansowych. Tak. Jakby byli sami inwestorzy, którzy inwestują na IPO i później trzymali akcje, to co to byłby za rynek?
To giełda nie byłaby nam potrzebna, prawda? I trzymają do śmierci, prawda? Tak. Do nieskończoności. No i taki, tego typu podatek, tego typu pomysły są uderzeniem właśnie w tych takich właśnie spekulantów w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dobrze, jak już mówiliśmy o książce pana Zenona Komara, to przypomnijmy, że podczas poprzedniego odcinka, w którym mieliśmy okazję rozmawiać z panem Zenonem tutaj w podcaście, jeszcze ogłosiliśmy konkurs, w którym do wygrania jest książka Sztuka spekulacji po latach. Nie wiem, czy miałeś okazję tą książkę czytać, przeglądać.
Tą przedmową, o której mówiłeś, jak na razie przeczytałem.
Tak? Ale książka jest porażająca. Tak, dzieło jest monumentalne, to porównywalne z lalką Prusa, tak? Albo z Potopem. Jedną tą książkę mamy dla Państwa do wylosowania. Pytanie było dosyć proste. W którym roku ukazała się oryginalna sztuka spekulacji? No i odpowiedź jest dosyć prosta. W 1993 roku i z tego co ja pamiętam, to była pierwsza książka tego typu, która ukazała się na rynku polskim. Także ci inwestorzy, którzy inwestowali podczas Hossy w 1994 roku, to pamiętam, no, wychowali się na komarze.
Na okładce był kapelusz z lodem, nie wiem czy pamiętasz.
Nie pamiętam.
No był taki, na niebieska taka okładka, był kapelusz i w nim pełno lodu. Myślę, tak się zastanawiałem, po co, o co właśnie chodziło z tym lodem? No i właśnie w tej nowej części sztuki spekulacji po latach, właśnie tej, którą właśnie rozdałeś jako nagrodę. Tak? To tam właśnie jest opisane właśnie dlaczego, ponieważ właśnie na początku tego kapitalizmu w Polsce ci inwestorzy, którzy weszli dopiero na nowy rynek kapitałowy, który się otworzył, to byli bardzo, wiesz, duży entuzjazm, że tak powiem, zagotowani tym całym, tymi wzrostami na giełdzie i to było takie, że niby jako schłodzenie ich rozgrzanych umysłów i tak dalej. Także to było tam opis w nowej części, tak jest to opisane.
Dobrze, jeszcze zanim rozdamy tę książkę, to powiedzmy, że pan Zenon Komar będzie gościem specjalnym na konferencji Profesjonalny Inwestor. Będzie tam spotkanie z panem Zenonem i będzie, z tego co się orientuję, też uzyskałem informacje od wydawcy na konferencji. Będzie możliwość nabycia tej książki i będzie możliwość uzyskania dedykacji od autora. To zapraszamy, konferencja Profesjonalny Inwestor 18-20 listopada, tam gdzie w zeszłym roku, czyli w Kołobrzegu w hotelu Aquarius. No dobrze, to już bez zbędnego przeciągania, tutaj maszyna losująca w ruch. I który szczęśliwym posiadaczem tej książki jest od dzisiaj pan Andrzej Guzek. Serdecznie gratulujemy, bardzo prosimy o maila na adres podcast@si.org.pl i jakoś postaram się zorganizować tutaj dla pana transport tej książki. Okej, okay, to. Nie wszystko na siebie.
Nie wszystko.
Mów o portfelu jeszcze, bo wiem, że mamy nowy start.
Tak, zaczynamy restart tak zwany portfela C. Ta dosyć długa, no praktycznie już dwumiesięczna przerwa wakacyjna po części portfela C, a z drugiej strony wynikająca z takich troszeczkę zmian, które tam powiedzmy w tle zachodziły. W dniu dzisiejszym ukaże się nowy odcinek 13 portfela C, w którym rozpoczynamy właśnie tą nową edycję, w której będziemy inwestować realne 20 tysięcy złotych. Jak pamiętają Państwo, w poprzedniej edycji nasz stan naszego portfela tam wyniósł 19 tysięcy, tam prawie 800 zł. Te 200 zł, które straciliśmy od początku roku, no przy tak niesprzyjającym otoczeniu giełdowym.
To prawie tak jakbyśmy zyskali 200 zł.
Tak, to był bardzo dobry wynik w porównaniu do indeksów, które tam potraciły po małe spółki nawet po 30-40%. Także to był bardzo dobry wynik. Wszystkie poprzednie odcinki mogą Państwo się z nimi zapoznać. Było tam wiele dodatków edukacyjnych dla Państwa. Także to zapraszamy. Dzisiaj ukaże się, tak jak wspominałem, ten nowy odcinek, w którym ruszamy od nowa z tą kwotą 20 tysięcy. Dopłacamy te brakujące tam bodajże 120 zł czy 140 zł, znaczy, aby zacząć od równej kwoty.
Ale ponieważ inwestujemy realne pieniądze, to dopłacamy tak naprawdę prawdziwe 20 tysięcy złotych.
Tak, no to dzięki, to jeszcze musimy oczywiście wspomnieć, że to dzięki naszemu partnerowi, którym jest biuro maklerskie Alior Banku. Będziemy wszystkie nasze transakcje, wszystkie decyzje popierać, nie wiem, wyciągami, screenshotami
z rachunku,
także tu już nie będzie.
Znaczy nie będziesz mu powiedzieć, że stop loss załapał gdzieś na jakąś spółkę. Jak zapomnisz postawić tego stop lossa, to zapomnisz, to będzie, wiesz, gapiostwo.
Będziemy dobra. Automatycznie stawiali, także proszę się nie martwić.
Dobra.
Wszystko
trzymam cię za
będą wyciągi, także już będzie, mam wrażenie, jeszcze więcej praktyki. Kilka poprzednich dodatków edukacyjnych chciałbym do nich wrócić. Także tam będzie kilka takich powtórek, z tym, że jeśli na przykład wcześniej były dodatki edukacyjne o zleceniach giełdowych, to teraz te zlecenia giełdowe będziemy po prostu faktycznie składali i pokazywali Państwu, jak to rzeczywiście wygląda. Także będzie jeszcze więcej praktyki, jeszcze więcej, no nie wiem, tego realnego takiego inwestowania będą mogli ci Państwo, którzy jeszcze czekają z decyzją na rozpoczęciu jakiegoś tam aktywnego inwestowania. Mam wrażenie, że to będzie dla nich bardzo dobra lekcja. a także dla tych inwestorów, którzy już inwestują od kilku bądź też od kilkunastu lat, zapraszamy do pomocy, zapraszamy do przesłania propozycji.
Najważniejsza rzecz, na adres te propozycje prosimy przesyłać na adres
portfel@sii.org.pl.
Tak, a ponieważ rynek jest ciężki, bo teraz coś wybrać w takim trendzie spadkowym to naprawdę będzie już niezła sztuczka, to mamy dla Państwa
nagrody specjalne.
Tak, że to, czyli znowu, tak, to wracam do największego hitu ostatnich kilku miesięcy, czyli dla osób, które przyślą coś, co my wybierzemy, co wejdzie faktycznie do składu portfela, to znowu sztuka spekulacji po latach znana komara.
Dwutomowa, tak, i dodatkowo gra komputerowa Wiedźmin 2. Mam wrażenie, że bardzo, bardzo atrakcyjna, bardzo
grałeś
atrakcyjne nagrody. Tak,
tak, aha.
Tak, ale troszeczkę mam trochę za słaby komputer. Żeby...
Tak, i dla osób posiadających trochę mocniejszy komputer.
Troszeczkę, chyba że to będzie tam przesłanka, żeby sobie wymienić.
Nowy komputer, także.
Tak, i to PKB polskie troszeczkę podciągnąć.
Dokładnie, trzeba wszystkimi metodami się tutaj imać, żeby pociągnąć polski PKB, bo to tak. Jak polski PKB będzie dobrze, to będziemy zarabiać pieniądze i wszystko będzie
w porządku. Wszystko będzie dobrze i na giełdzie będą wzrosty i tak dalej.
Okej, czyli
portfel@sii.org.pl, propozycja jednego bądź też dwóch papierów, maksymalnie papierów wartościowych z krótkim uzasadnieniem. Dlaczego my mamy ten papier kupić? Dlaczego akurat teraz?
Ale to krótkie to w sensie, wiesz,
kilka myślników, to też ciężko powiedzieć.
1/3 strona 4, max.
No to powiedzmy, do inwestorzy przesyłają kilka zdań, kilka myślników, i jedni inwestorzy przesyłają więcej, drudzy mniej. To jest, powiedzmy, już kwestia subiektywna, tutaj liczymy na Państwa, okay, że tak powiem, wybór.
Okej, no dobrze, to co, teraz to już naprawdę wszystko na dzisiaj.
A jeszcze dodatek edukacyjny będzie.
Gdzie będzie dodatek edukacyjny?
W nowym odcinku Portfela SII, jak założyć rachunek maklerski.
Aha, to już takim prawdziwym, na
screenshotach. Tak, na screenshotach, krok po kroku, i ten odcinek wyjątkowo będzie otwarty, czyli będzie bezpłatny dla wszystkich. Chcemy tutaj jakby ponownie rozpromować całą ideę projektu, natomiast następne odcinki bezpłatne dla członków SII, a dla pozostałych osób 25 punktów SI.
Tak.
Za dostęp.
Tak jest. To co, teraz już naprawdę koniec.
Teraz coś już jeszcze. Naprawdę.
Nie, no kończymy. Okej. Okay. To wszystko na dzisiaj. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Poremski.
Do usłyszenia następnym razem.